Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże, Ewa Tylus i Dariusz Konkol. Witamy serdecznie Państwa w audycji Koloseum. Dziś obchodzimy 14. już rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II i dzisiaj o godzinie 21.15 w Warszawie na Placu Piłsudskiego będzie tradycyjne czuwanie połączone z refleksją nad nauczaniem Jana Pawła II. Tegoroczne obchody odbędą się pod hasłem Odnów oblicze. W trakcie czuwania wszyscy zgromadzeni będą mogli posłuchać fragmentów homilii Jana Pawła II i kompozycji wykonanych przez chór Centrum Myśli Jana Pawła II. Bardzo pięknie śpiewa. Udział w tegorocznym czuwaniu potwierdził także metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. I drodzy Państwo, już w kontekście naszej audycji prześladowanie chrześcijan jest tematem bardzo mocno pomijanym milczeniem. Ojciec Święty Benedykt XVI, a wcześniej właśnie papież Jan Paweł II przez wiele lat i w wielu dokumentach przypominali, że wiek XX i XXI to wieki męczenników. I drodzy Państwo, dzisiaj przeżywajmy tę rocznicę odejścia naszego świętego Polaka, świętego Jana Pawła II, papieża, po którym, jak pamiętamy wszyscy, płakaliśmy i prosił nas też o modlitwę przed swoją śmiercią, abyśmy się modlili za niego także, jak już odejdzie. Był naszym wielkim przyjacielem i myślę, że nie znamy Polaków, którzy nie mieliby sentymentu do tego naszego wielkiego człowieka. Teraz będzie utwór. Koloseum, drodzy Państwo, udało mi się spotkać bardzo ciekawego misjonarza, który przez 30 lat był w Afryce. Proszę sobie wyobrazić, ile lat, jak tak po takich 30 latach jest wrócić do Polski i zobaczyć, jak nasza Polska się rozwinęła, jaka jest wspaniała, tak jak mówił, Polska jest wspaniałym krajem. No ale człowiek związany mocno z misjami był bardzo długo w Egipcie i kierował tam jedną z parafii. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia ksiądz Kazimierz Kieszek w wywiadzie, który nagrałam. Nie mógł niestety przyjść do naszego studia ze względu na kolejny wyjazd. Został odznaczony niedawno, nie tak dawno, krzyżem oficerskim odrodzenia Polski. Jest z tego dumny. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z księdzem Kazimierzem Kieszkiem.
Jestem ksiądz Kazimierz. Pochodzę z decyzji warszawskiej, ale potem podzielono i to przypadło Łowiczowi. 70 km od Warszawy, tam się urodziłem, tam chodziłem do szkoły średniej. Potem po maturze robiłem wieczorowo, bo nie miałem warunków. Zarazem pracowałem. Studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Teologię i socjologię. Z zamiarem, że skończę, ale potem teologia mi się podobała i zacząłem myśleć o. Potem przyszedł stan wojenny, trochę pracowałem. Istniał taki Polski Związek Katolicko-Społeczny. Pracowałem w redakcji, tam mieliśmy redakcję Ładu, Chrześcijanie w Świecie. Potem stan wojenny i to wszystko pozawieszali i wyjechałem do Francji. Tam byłem kilka lat i w Strasburgu spotkałem Stowarzyszenie Misji Afrykańskich i tam wstąpiłem i tam mnie wyświęcono.
A jak można ocenić Egipt, jeśli chodzi o sytuację chrześcijan na przestrzeni lat? Bo ksiądz mógł to zaobserwować, były jakieś zmiany, były też ataki na chrześcijan. Pamiętam, że nawet raz przejechano chrześcijan czołgiem. To były poważne ataki. Teraz jest trochę inaczej, ale dalej nie jest dobrze.
Dalej jest, nie jest dobrze, jeśli kryzys pogłębia. Szczególnie kryzys pogłębia się w Górnym Egipcie, w małych miasteczkach, El Minia, na wioskach. Tam są atakowani chrześcijanie, atakowane kościoły są palone. Tam jest permanentnie. Ten kryzys się kiedyś był spokój, ale jak przejął władzę Chomeini, jak wrócił do tego, to go nazywają chrześcijanie, że to jest antychryst po prostu, że on zaczął tą nienawiść. Prowadził tą nienawiść, atak na chrześcijaństwo. Po prostu od Chomeiniego zaczęły się prześladowania. On stworzył ten nacjonalizm, ten antygryst, cały ten muzułmański po prostu, że są ataki. A przed Chomeiniem była wspaniała współpraca. Ci starzy chrześcijanie opowiadają, że nie było żadnych problemów.
Pewnie widać to wtedy, kiedy są na przykład święta. Ludzie boją się chodzić do kościoła. Kościoły są zabezpieczane przez policję. Jak to jest?
I w ogóle jest psychoza w tej chwili, bo ostatnio, 3 lata temu był świętego Marka i potem w Kairze był duży atak. Tam było ponad 80. Była masakra po prostu. Jakiś taki mały ruch w kościele, takie zamieszanie. Ludzie już odwracają się, bo jest psychoza, jest strach po prostu. Więc jest policja. U mnie, ja byłem proboszczem katedry świętego Marka rzymskokatolickiej, jeden z ładniejszych kościołów, największy kiedyś, to był największy kościół w Afryce. Kościół historyczny, tam był De Gaulle kilka razy, tam była Szczona Dalida, ta śpiewaczka, był Piłsudski prawdopodobnie, więc co tam jeszcze, Denis Roussos był też, bo oni mieszkali w Aleksandrii, ale w jakimś czasie. Więc kościół piękny, historyczny. No i niby jest po prostu. Teraz musieliśmy zabezpieczenia zrobić, mury, policja jest dzień i noc, ale to jest policja muzułmańska, więc można im tam parę złotych dać, to można przejść z bombą atomową, podłożyć do kościoła, więc to są takie prowizorki, tylko propagandy, że te kościoły są strzeżone.
Czyli ochrona nawet jest przekupna.
Ochrona, tak. Nie byliśmy atakowani. Kościół rzymskokatolicki to się stało po wizycie papieża Franciszka, bo oni zarzucają, że po co przyjechał, to jest szpieg Watykanu, po co przyjechał, to są nie sprawy, że ich kościół to jest kościół koptyjski, to jest kościół egipski, koptyjski prawosławny. Więc tu się zaczęły ataki na kościoły rzymskokatolickie. Nie, ich jest dużo, no ale mimo wszystko.
I co jeszcze? Jeżeli były takie stwierdzenie, że kto tu przyjechał, dlaczego przyjechał, to od tamtej pory stworzył się klimat jeszcze gorszy dla chrześcijan?
Nieufność jeszcze dla chrześcijan rzymskokatolickich, tak. Tak. Bo przedtem mieliśmy spokój, albo atakowani by tylko Koptowie. Bo Koptowie są rzymskokatolicki, on tak jak kościół unicki, tak? Tak, oni podpisali, jest mniejszością i Koptowie prawosławni, ortodoks. Więc ci Koptowie są podzieleni. Więc oni byli atakowani, ci prawosławni. A my mieliśmy spokój, bo trochę się bali, bo kościół, każdy kościół rzymskokatolicki podlega pod Watykan. I my, misjonarze, mamy też takie ID, że jesteśmy pracownikami. Watykan nam daje, że do dyplomacji należymy po prostu. Więc to było łatwiej. A w tej chwili, no jest cały czas, jest takie napięcie po prostu i ciągle coś się dzieje. Także.
A jeżeli chodzi o warstwy społeczne, to czy chrześcijanie odnajdują się na przykład na wyższych stanowiskach, czy muszą zajmować te najniższe, czy są wyłącznie pracownikami fizycznymi?
Najniższe. W latach 60. w ogóle nie mieli prawa wstąpować na uczelnie wyższe. Oni byli uważani za nie Egipcjan, więc była masowa migracja. Australia, Niemcy, Ameryka po prostu. Ci ludzie, a w tej to się zmieniło oczywiście. Teraz mają prawo studiować na uniwersytetach. Jest, uniwersytetów jest sporo, bo są amerykański, francuski, angielski, bo to jest duże miasto. Kair ma około 25 milionów mieszkańców. Więc to się zmieniło, ale tutaj w pracy jednak jest ciężko. Gdzieś w ministerstwie czy w administracji państwowej raczej nie. W szkole nawet, są szkoły katolickie, to języka arabskiego nie ma prawa uczyć chrześcijan, tylko musi muzułmanin. Więc ta dyskryminacja jest i będzie, i się pogłębia.
A jeśli chodzi o kobiety, to jak one się odnajdują, chrześcijańskie kobiety w muzułmańskim państwie? Na co muszą uważać, jak muszą się zachowywać, jakie mają ograniczenia?
Kiedyś te kobiety miały dosyć dużą wolność, a w tej chwili wraca ten integryzm. One muszą być coraz bardziej zakryte. Mają, stosunkowo mają wolność, mogą chodzić do pracy, mogą się uczyć. Nie jest tak po prostu, że jak w innych krajach. Kobiety mają stosunkowo, ale jest coraz więcej chodzi zakrytych kobiet. To jest niebezpieczne po prostu. Ale w szkołach mogą uczyć. Także w porównaniu z Iranem czy z tymi z Arabią Saudyjską mają dosyć dużą wolność. Mimo wszystko tam jest około 15 milionów chrześcijan. mozaika jest tych chrześcijan, ale ich jest po prostu dużo.
Był taki film Być Koptem i nawet nasi księża jeździli do Egiptu i byli na śmietniku, na którym mieszkali chrześcijanie i mieli takie swoje prowizoryczne domy. I tam wisiały oczywiście wizerunki Matki Bożej, Pana Jezusa, papież, też Jan Paweł II tam urzędował. I czy teraz nadal też chrześcijanie mieszkają na tych śmietniskach?
W dalszym ciągu mieszkają i tam jest taki Polak, Mario też, który piękną pracę robi. Ożenił się z Egipcjanką, on jest tam deputowanym, jest posłem. On broni tych, bo oni chcą się pozbyć tych ludzi ze śmietnik, ale tam mieszka około 3 milionów ludzi, więc oni żyją z tego. Nie byliby w stanie, bo już nawet rząd chce im dać, bo to jest taka zła wizytówka, że dać mieszkania, po prostu ich chce rozrzucić, żeby nie było, bo to jest pewna opozycja.
Ale,
tak, ale oni po prostu nie chcą, bo nie są, oni nic nie umieją robić, oni by zginęli po prostu, a dzięki tym śmieciom Kair jest jedynym miastem, które nie ma przedsiębiorstwa oczyszczania. To jest brudne, strasznie brudne. I tam w tej dzielnicy właśnie jest około 3 milionów. Teraz Kościół w Potrzebie też nam ufundował przedszkole, takie przedszkole, żłobek w centrum tych śmieciarzy po prostu. Taki ksiądz Cisło był nawet u mnie w Kairze dwa razy, więc oni tam ufundowali te. I to trwa. To jest. I ten Polak ma duże zasługi, bo on rzeźbiarz. Piękne zrobił te rzeźby, wszystkie drogę krzyżową, to są takie górach, tych kalistych po prostu. Tam już zrobiło się to sanktuarium.
Ale przy śmieciach?
Niedaleko. Przy śmieciach, niedaleko, i czuć te śmiecie. Mhm. Czuć, jak się przyjeżdża. Tak, tak.
Na wybrzeżu jakimś, na polanie.
Tak, tak, tak. Bo Kair ma pustynię, ale masz takie pustynne wzgórza. Więc przy tych śmieciach zrobił. Masę pielgrzymek przyjeżdża już tam po prostu. Jest tam chyba największy kościół, ale on jest taki podziemia. Tam odkryli kościoły jeszcze z czasów przedislamski, że tam były kościoły. Więc i tam na tych, to się nazywa tak zwani szyfonie, tam siostra Emanuela pracowała, też ta francuska. Siostry i tak, one są w Polsce, nie pamiętam nazwiska. Więc tam to życie trwa i mówię, że ten Mario ma bardzo duże zasługi. Go wszyscy znają po prostu. Mario ze samochodem, bo on broni po prostu tych, bo ci ludzie inaczej by chyba z głodu umierali, bo tam nie ma nic praktycznie. Zatrudnienia nie znaleźliby.
A jak on się tam znalazł? Skąd się Mario znalazł, Polak?
Na praktyce, bo był gdzieś tam w jakimś zgromadzeniu misyjnym. Na praktyce był i tam coś mu się nie podobało. Wiadomo, że w tych zakonach różnie bywa. Kiedyś to tam wyrzucali za drobiazg. Więc bardzo fajnie, wierzący, bardzo. Żonę ma Egipcjankę. To jest taki przykład. Nawet u mnie kościół remontował, bo ma swoją ekipę taką budowlaną też. No jest doskonały ambasador polskości. Nawet dostał krzyż. Krzyż i... Tak, tak. Ten. No niestety od Komorowskiego. Ja dostałem od prezydenta Dudy, że mogę się szczycić tym ubiegłym roku, przed samym odjazdem. Więc, bo trochę się zajmowałem Polkami też, Polakami. Więc i to tak wygląda.
Razem z księdzem Cisło ksiądz dostał? Tak, wtedy w tym samym
Cisło, nie wiem, ja straciłem jakoś kontakt, od roku go nie widziałem, ale muszę teraz nawiązać. On mi nawet pomogli. Pomógł Cisło, potem taki jeszcze jest Cipka, ksiądz, oni w Krakowie otworzyli. Trochę straciłem kontakt, bo po powrocie byłem troszeczkę taki.
To ja przekażę pozdrowienia.
No. Wspaniali ludzie, także oni dużo i Kościołowi pomogli też. Koptyjskiemu. W Suchach jest taka dun, bo mój biskup rzymskokatolicki nie był ciekawym biskupem. I nie jest nadal. Ma opozycję, ludzie go źle zaczął, po prostu dyktator wielki. No, młodzież opuściła.
Egipcjanin?
Pierwszy Egipcjanin. Przedtem był Włoch. Włosi byli, więc było wspaniale. On pierwszym Egipcjaninem. Zrobił się takim wielkim dyktatorem po prostu. I cała młodzież opuściła. Tam w jego kościele, taka bazylika piękna, wybudowana przez misje afrykańskie. Belgowie sfinansowali w centrum Kairu. I młodzież opuściła i założyli kościół koptyjski i protestancki, bo odeszli do protestantów przez biskupa. Nie jest ciekawym, ja po prostu to mówię otwarcie, bo czasami tutaj to się pomija się, no bo wiadomo, na biskupa nic nie można powiedzieć. Zrobił dużo zła w kościele po prostu. Dwóch franciszkanów, którzy mu podskoczyli, no to zrobił ich pedofilów, napisał do Rzymu i zniszczył ludzi po prostu w ten sposób. Także to są sprawy przykre, a jakoś ludzie się boją na ten temat. No, dlaczego? No, kryć pewne sprawy. No.
A jak ksiądz odnajdywał się na parafii, jak parafianie traktowali księdza z Polski, jak tam odbywało się takie życie w parafii wśród milicjan?
Bardzo dobrze, bo ja wprowadziłem tak innowacje, wprowadziłem adorację na Świętego Sakramentu, czego nie znali, bo u Koptów nie ma tego. No, nie wiedzieli, co to jest, no ale takiego bardzo gorliwego po prostu, który i po arabsku, bo ja nie po arabsku nie jestem mocny, wytłumaczył to i co piątek mieliśmy adorację, po prostu ta parafia odżyła. Różne grupy młodzieżowe, potem mam szkołę dla niepełnosprawnych. Ambasada nam dużo pomogła, kupili nam autobus do tej szkoły niepełnosprawnej. Więc ta parafia odrestaurowała kościół, dostał trochę pieniędzy po różnych organizacjach. Zrobiłem kaplicę polską, przepiękna. W tej kaplicy nawet z Krakowa mi zaprojektował taki artysta, rzeźbiarze z Matką Bożą Częstochowską. Także ta parafia odżyła. Przede mną był Afrykańczyk. No też tam nie za wiele nie robił. Bo trzeba było mieć też pozwolenie. To był też drugi czas. A jak była ta rewolucja, ja to wszystko porobiłem bez żadnych zezwoleń, bo to była całkowita anarchia. Nic nie było, więc... A teraz to trzeba, wiesz, na gwóźdź bić, to trzeba mieć zezwolenie, a to zezwolenie się czeka 3-4 lata, 5 lat.
I kościoła zbudować nie można.
I teraz jest nowy prezydent, więc już tam wydali 2 zezwolenia, 2 czy 3. Bardzo otwarty, wspaniały, bo jest to wojskowy. Jest to dyktatura wojskowa, ale oni są nieprzyzwyczajeni do demokracji, to musi być dyktatura. Demokracja to zniszczy ten kraj całkowicie. Oni nie rozumieją, co to jest. Więc nawet takich ojców duchownych, to ma tych biskupów prawosławnych, więc bardzo otwarty jest na chrześcijaństwo. No, ale jeszcze jest w mentalności tych ludzi po prostu. Dużą szkodę też robią te Muslim Bradem, bracia muzułmańscy. Przecież oni przedtem przejęli władzę, byli tylko rok, taki prezydent Susi był. Potem odebrali im władzę, więc ale mimo wszystko to są tajne takie organizacje, tych nieoficjalnie nie istnieją, bo są na liście terrorystów, ale oddziaływują, mają oddziaływania.
Bractwo muzułmańskie i mieli Sisiego, który miał armię i ta armia go zrzuciła z władzy.
Zrzuciła tak? Go, tak, zrobili oficjalnie, legalnie, bo on przez rok zrobił tyle szkody. On przez rok sprzedał Synaj tym Palestyńczykom. Synaj, tak, bo to było egipskie, więc on nawet dostał karę śmierci. Tak. No teraz zniszczy mu tą karę, ale już w izolacji po prostu. Więc dużo szkody zrobił po prostu dla Egiptu, więc nawet to się muzułmanom nie podobało.
A jak obchodzi się święta w Kairze, w Egipcie, zarówno wielkanocne, jak i Bożego Narodzenia?
Bardzo uroczyście. U mnie to nie była parafia terytorialna. Po prostu to była dzielnica biedna i bogaci chrześcijanie emigrowali do bogatszych dzielnic. Ale Wielki Piątek, Wielka Sobota było pełno, wszyscy przyjeżdżali. To była taka tradycja, kościół był pełny. Piękna procesja, piękne śpiewy. Mieliśmy taką pietę i Wielki Piątek z tą pietą była procesja po prostu, ale na terenie kościoła, nie na zewnątrz. Więc to się czuło. Przepiękne były święta. Wielka Sobota, a Wielką Niedzielę już nikogo nie było, bo już byli zmęczeni. Dla nich jest Wielki Piątek po prostu najważniejszy. Już Egipcjanie, oni się szybko męczą, bo to już nie... No, 2-3 babki były, nawet siostry zakonne nie przychodziły, no bo musiały tam kuchnię robić. Takie troszeczkę to było dziwne. taki centralicyn, to jest Wielki Piątek, śmierć Chrystusa.
No ale wtedy wielki smutek, żal i obchodzenie męki pańskiej.
Tak, Wielki Piątek to się nawet, bo oni się tam całują, jak witają, to już nikt się tam nie bo to na znak żałoby i zdrady i przez Judasza, że pocałunkiem. Młodzi teatr robią, więc Wielkanoc jest bardzo żywa. Z tym, że ona jest też różna. To nie jest tym samą datą, co prawosławnie. Tam co 5 lat, co 6 lat jest ta sama data, ale ona się potem co tydzień tak odsuwa. To jest czasami 5 tygodni różnicy. Najwyżej. 5 tygodni, więc oni obchodzą swoją, my bardziej uroczyściej niż Koptowie. Boże Narodzenie Radosne my mamy wcześniej, ale już te wszyscy, cała ta uliczka u nas, bo to jest taka dzielnica chrześcijańska, Szubra się nazywa, więc tam już miesiąc wcześniej te wszystkie bombki, niebombki, te wszystkie ozdoby oświetlone, to już się czuło to Boże Narodzenie. I nawet prawosławni chcieli, żeby to razem ta data była, bo potem wiadomo i telewizja, i teraz młodzież ogląda telewizję europejską, więc potem już nie ma tej atmosfery już w styczniu, więc...
Tak naprawdę te święta już nie ma.
Te święta, znaczy w ich święta. Święta. Tych nasze są. Ja robię choinki pięknie takie na zewnątrz, na wewnątrz. Były takie dyskretne, ale były tam kilka razy, żeśmy znaleźli kobietę z bombą. Więc nie aż takie groźne, ale tak 3-4 przypadki mieliśmy po prostu, że, bo mamy i strażnika takiego prywatnego i policja. No ale wiadomo, policja jak policja po prostu, to są wszystko muzułmanie, więc... Ale takiego prywatnego, który tam dokładnie rewidował po prostu. Wszystkich się zna tych chrześcijan, to przychodzi do kogoś, to wiadomo, że to jest wierzący. A nieraz przychodzi taki po prostu, który dziwnie się zachowuje. Więc to już jest podejrzenie.
To są tacy agenci i kobiety chciały wysadzić kościół.
Agenci, tak. Przeważnie kobiety. Przeważnie kobiety. Niby tam przychodzi też pod pozorem, żeby tam i pomóc, żeby biedna czy coś, no ale trzeba być ostrożnym.
I te ataki zazwyczaj udaje się powstrzymać.
Powstrzymać, no. Ale wieczorem zamykamy całą, tam tak gdzieś koło 20 już się zamyka na kłódki, na wszystko, misje i mieszkania, także, ale jakby chcieli, to tam zawsze. To.
A jak muzułmanie zachowują się wobec swoich sąsiadów, mieszkańców, czy nawet wobec księży?
No, był ostatnio wypadek, że tam nożem po prostu żgnął Kopta. Nie trzeba chodzić w sutannach. Koptowie chodzą, bo to jest... I krzyż noszą, więc to jest takie denerwujące dla nich. Trzeba być ostrożnym po prostu. No, bywają też na przykład mecze sytuacje, że nieraz kobiety takie rozebrane czy coś, czy nie do końca ubrane, po prostu rzucają i wiedzą, że to jest chrześcijanka, bo muzułmanka musi być zakryta. Więc spychają pod metr. No, i to policja o tym wie, no, ale sama wpadła po prostu. Więc tutaj czasami kobiety to, turystki, ja tłumaczę, ubierzcie się po prostu, nie prowokujcie. To jest też wpływ islamu i nawet na chrześcijan. No nie, ona się uprzona, musi, wiesz, takie w tych haleczce chodzić, potem kamieniami rzucają, przezywają. Jest to trudno przekonać. No. Dużo, myślę, że Polek się nawet niewłaściwie zachowuje, szczególnie. 2000 Polek wyszło za mąż, za muzułmanów. No. Są tragedie w kościele. Czasami przychodzą, mówią, ojcze, cierpię, bo zdradziłam Chrystusa. Cierpię, ale w moim sercu Chrystus, ja mówię, to Pan Bóg nie ukarał, sama pani się ukarała po prostu. Na pewno Pan Bóg przebaczy, ale nie ma odwrotu, bo jest spilnowana.
To znaczy wiążą się z muzułmanami, nie mają ślubu kościelnego?
Są rzadko tutaj, to znaczy ja tam robiłem wyjątki, bo biskup musi zgodę dać i to się wiadomo podpisuje, że ona musi wychować dzieci w tym. Ale tak w Kairze nie mają, wszystko na cywilne śluby. W meczetach też, bo ona musi przejść po prostu na... Może tam rok, pół roku, ale robią taką presję po prostu, że ona psychicznie nie wytrzyma, jeżeli jest chrześcijanką. Nie ma żadnych praw.
Ksiądz Kazimierz Kieszek został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za swoją wieloletnią pracę misyjną, zawsze z Polską w sercu.
A teraz posłuchamy chóru Centrum Myśli Jana Pawła II w takiej pięknej pieśni Modlitwa o pokój.
Koloseum, drodzy Państwo, zapraszamy do przekazywania 1% podatku na działalność papieskiej misji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Na pewno Państwo wiedzą, że PKWP wspiera chrześcijan na całym świecie, w różnych krajach, w Afryce, w Syrii, na Bliskim Wschodzie. Tam płynie bardzo duża pomoc. I wszelkie informacje i wszelkie programy obecne, które papieska misja Pomoc Kościołowi w Potrzebie teraz wypełnia, są na stronie pkwp.org. Można w każdej chwili się zdecydować, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego 1% nie przekazał. Bardzo serdecznie zachęcamy. I taka akcja, w którą zaangażowało się PKWP, jest Wolni Niewolni. Wolni Niewolni to przypominanie o ofiarach handlu ludźmi, niewolnikach i osób wykorzystywanych, ofiar właśnie takich ludzi, którzy do pracy, ciężkiej pracy zmuszają inne osoby. To jest pomoc ludziom, którzy wyszli już z niewoli i potrzebują stanąć na nogi. Jest specjalny ośrodek w Kenii, prowadzi go Fundacja Heart Kenia i tam te osoby się mogą zrehabilitować, mogą pracować z psychologiem, mogą tam mieszkać i później powoli wracają do siebie. I jednym z elementów tej akcji Wolni Niewolni jest taka licytacja od kobiet do kobiet. Polega ona na tym, że osoby przekazują różnego rodzaju rzeczy do licytacji, a państwo mogą też przekazać coś do licytacji, ale mogą też kupić taką rzecz i dochód ze sprzedaży tych rzeczy jest przekazywana właśnie dla Fundacji Heart Kenia i na całą akcję Wolni Niewolni w Afryce. I dzięki nagłośnieniu tej akcji charytatywnej w mediach ciągle są nadsyłane nowe przedmioty, co niezmiernie cieszy organizatorów i w związku z tym postanowiono przedłużyć czas trwania aukcji do 17 kwietnia. Jeszcze ta aukcja nie jest zatwierdzona na Allegro, ale już niedługo będzie i można wylicytować między innymi broszkę pani prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy, książkę pani Katarzyny Bondy, płytę i książkę z autografem Beaty Kozidrak, płytę Hanny Banaszak, książkę i płyty Anny Dymnej, też są tam już aromatyczne kawy z Kenii, szachy wykonane z malachitu, ceramiczne naczynia afrykańskie i są też obrazy wykonane techniką batik. Proces weryfikacji konta organizacji pozarządowej na Allegro charytatywnej jest długotrwały i skomplikowany, więc kiedy tylko konto zostanie zatwierdzone na stronie wydarzenia facebookowej, to już ta aukcja ruszy i będzie można te przedmioty licytować w konkretne dni. I wtedy pojawi się taki link odsyłający bezpośrednio do tej aukcji i organizatorzy bardzo dziękują za wsparcie i bardzo duży odzew. Najlepiej kontaktować się w tej sprawie przez wiadomości na stronie facebookowej kampanii Wolni Niewolni. To jest kampania przeciwko handlowi ludźmi w Afryce. Albo można też nadsyłać rzeczy do licytacji. Jeszcze można to robić na adres Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Spokojnej 4 w Lublinie. I drodzy Państwo, tego wywiadu jeszcze nie emitowaliśmy. Pan Radosław Malinowski, który przewodzi pracami Fundacji Heart Kenia, udzielił wywiadu księdzu doktorowi Andrzejowi Pasiowi. I posłuchajmy, co ma do powiedzenia o niewolnictwie, o handlu ludźmi i o tym problemie na świecie, także w Polsce. Posłuchajmy.
Dziś w biurze PKWP mamy nietypowego gościa. Nie jest to ani zakonnik, ani zakonnica, ale świecki misjonarz, który walczy o prawa człowieka. Bardzo serdecznie witam pana Radosława Malinowskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzień dobry państwu.
To założyciel i dyrektor Fundacji Heart Kenia. Panie Radku, co to jest za fundacja?
Jest to fundacja, która zajmuje się zwalczaniem niewolnictwa. To znaczy pomaganiem ofiarom niewolnictwa, ale też promowaniem problemu niewolnictwa, lobowaniem za lepszymi rozwiązaniami i oczywiście współpracą z parafiami, z kościołem, z chrześcijanami, którzy są tam na miejscu w Kenii.
My przede wszystkim jako organizacja papieska Pomoc Kościołowi w Potrzebie zajmujemy się dbaniem o to, by chrześcijanie na całym świecie mogli czuć się wolni, bezpieczni. Monitorujemy wiele sytuacji, piszemy o tym raporty, o nadużyciach wobec chrześcijan i dlatego ten temat jest nam bardzo bliski. Chciałbym się zapytać właśnie, jaka była geneza powstania w ogóle tej fundacji? Jak to się stało, że zrodził się ten pomysł? Czy to sytuacja z życia wzięta?
To znaczy, handel ludźmi, współczesne niewolnictwo jest bardzo dużym problemem na całym świecie. Mówi się o 40 milionach ludzi sprzedawanych w każdym roku. 40 milionów, więcej niż ludzi mieszkających w Polsce. Natomiast jest to problem szczególnie duży w krajach trzeciego świata, takim jak Kenia, inne kraje Afryki, ponieważ w tych krajach instytucje państwowe nie chcą albo nie mogą pomóc ofiarom. I bardzo często dochodzi do bulwersujących sytuacji, kiedy zostaje złapany na gorącym uczynku handlarz z ofiarami, kto jest aresztowany? Ofiary, nie handlarz. I dlatego tak naprawdę w takich miejscach jedyną instytucją, która potrafi pomóc, jest Kościół. I ludzie instynktownie szukają pomocy po parafiach, w instytucjach kościelnych, szukają jakiegoś wsparcia. I stąd tak pochodzi geneza tej fundacji. Właśnie z tej niemocy państwowych instytucji. My założyliśmy tą fundację z kilkoma zgromadzeniami misyjnymi.
Jakie to zgromadzenia?
Medical Missionaries of Mary, to jest misyjne zgromadzenie z Irlandii, misjonarki Maryi. Obecnie również zgromadzenie męskie misjonarzy Afryki Ojców Białych jest również w zarządzie i jest współwłaścicielem tej fundacji. I ponieważ te zgromadzenia szczególnie walczą z problemem niewolnictwa. Ich założyciele albo w trakcie istnienia te zgromadzenia zaangażowały się w zwalczanie niewolnictwa i na przykład jak Ojcowie Biali, misjonarze Afryki, oni mają w charyzmacie swoim walkę z handlem ludźmi. A ponieważ tylko i wyłącznie Kościół tak naprawdę jest w stanie...
Znaczy pomocą oczywiście trzeba podać.
Walce z handlem ludźmi, tak. Mówimy o różnych metodach przeciwdziałania, żeby ludzi sprzedawać jak towar, jak zwierzęta na targu. I naszą pracą jest, stąd jest ta geneza z tej sytuacji w krajach trzeciego świata.
A teraz tak zatrzymajmy się na chwilę i powróćmy tylko do takiego bardzo osobistego doświadczenia. Mianowicie, skoro tyle lat pan był na misjach, to pan się przekonał o tym naocznie. Widział pan to zdarzenie, handlowanie ludźmi.
No niestety tak. Oczywiście ja praktycznie codziennie spotykam ofiary handlu ludźmi w naszej pracy, ponieważ prowadzimy schronisko dla ofiar handlu ludźmi, ale pamiętajmy, że bardzo często ofiary handlu ludźmi same nie wiedzą, że są ofiarami. I ksiądz być może spotkał ofiary handlu ludźmi, nie wiedzą, że to jest ofiara. To są dzieci, które żebrzą na ulicy. To są kobiety, które pracują w domu publicznym lub na ulicy stoją jako prostytutki.
Prostytucja.
Tak. To są osoby, które pracują bez zezwoleń na budowie czy na farmie.
Na czarno.
Na czarno, tak zwane na czarno. To są ofiary handlu ludźmi bardzo często. My o tym nie wiemy. My jakoś tam zaszufladkujemy, ale to osoby cierpią.
Te różnego rodzaju doświadczenia mogą rzeczywiście człowieka aż przestraszyć, bo mamy XXI wiek, a się okazuje, że to jest era cały czas niewolnicza. Papież Franciszek bardzo dużo o tym mówi w swoich przemówieniach i szczególnie walczy właśnie o to samo, co wy, o wolność dla godności ludzkiej. Jakie są, czy macie już jakieś efekty swojej pracy?
Naszym takim, powiedzmy, zadaniem jest przede wszystkim pomoc ofiarom. Naszymi efektami są osoby, które uratowaliśmy, następnie pomogliśmy im stanąć na dwie nogi, mówiąc kolokwialnie, i na sam koniec widzimy, że te osoby wróciły do normalnego życia. I to są najważniejsze rzeczy. To są nasze najważniejsze efekty. I bardzo wiele osób w stanie trudnym, w jakiś sposób jest, ma siłę powrotu, ale tym osobom trzeba pomóc. I pomóc tym ofiarom to jest nasz jedyny efekt. Uważam, że to jest najważniejsze. Nie liczby, ale to, że poszczególne...
I to jest bardziej właśnie takie działanie psychologiczne, leczenie tej traumy, która powstała po tym, czy też w ogóle jakieś działania prawne, administracyjne?
To tak naprawdę, co się dzieje, kiedy ofiara do nas się zgłosi? My nie mamy standardowego zachowania, co my z tą ofiarą zrobimy. Każdy człowiek potrzebuje osobistego planu rehabilitacji. Najczęściej jest to właśnie praca z psychologiem, czy terapia psychologiczna. Bardzo często niestety te osoby są w bardzo złym stanie
zdrowotnym
i często potrzebują skomplikowanych operacji medycznych. My mamy dziewczynki w wieku 12-14 lat, które są w ciąży. W wyniku gwałtu, do tego zarażone wirusem HIV. W wielu przypadkach dziewczynkom w wieku 14 lat są usuwane narządy rodne, gdyż poprzez eksploatację seksualną one są już tak zniszczone, że lekarze muszą to usunąć. Mieliśmy dziecko, które było tak pobite dotkliwie, że straciło słuch w lewym uchu i musieliśmy założyć aparat słuchowy. On miał 14 lat. I do tego dochodzi pomoc prawna, bo bardzo często te osoby na przykład są bez dokumentów. I oczywiście, co zrobić, jeżeli jest dziecko, które do nas jest przywiezione, które ma 14 lat, a sama rodzina to dziecko sprzedała? To dziecko nie może wrócić do rodziców. My musimy coś znaleźć dla nich, jakieś odpowiednie miejsce, gdzie to dziecko może dalej się uczyć. Czyli również edukacja.
Sama nazwa fundacji to Heart Kenya, co oznacza serce Kenii.
Tak,
można to tłumaczyć.
Naszą ideą było właśnie serce, czyli życie. Ideą w ogóle walki z handlem ludźmi jest przywrócenie życia. Dać się tym ludziom życia na nowo. I dlatego serce, symbol życia, jest również symbolem naszej fundacji.
Ale czy wasza fundacja tylko pomaga w Kenii, bo w nazwie jest sama Kenia, czy pomaga w krajach afrykańskich, czy macie taki apetyt na to, żeby jednak być globalną taką fundacją, pomagającą w różnych zakątkach na świecie ludziom?
W jaki sposób jesteśmy globalną fundacją, natomiast nasza praca jest tylko wyłącznie w Kenii. Już mówię dlaczego, bo Kenia jest jednym z takich hubów handlu ludźmi na całym świecie i w Kenii mamy bardzo dużo osób spoza Kenii, z Azji, z krajów Ameryki Łacińskiej. I pomagamy tak naprawdę wszystkim, natomiast staramy się myśleć globalnie i współpracujemy z wieloma organizacjami, również mamy wpływ na tworzenie nowych metod walki z handlem ludźmi, nie tylko w Kenii, ale na całym świecie.
A jakie to są metody?
To, że my operujemy taką znaną praktyką, którą wypracował ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych, przede wszystkim prewencja. Pomoc ofiarom, walka z handlarzami, sieciami handlarzy, ale też lobowanie, żeby przymusić instytucje rządowe i państwowe do reakcji, do walki nie z ofiarami, ale walki z handlarzami.
Ludźmi. No i informacja właśnie, dostarczenie informacji, edukacja, dostarczenie informacji Oczywiście. Jest jedną z najprostszych, ale najbardziej skutecznych metod działania.
Oczywiście.
Dlatego serdecznie zapraszamy na stronę Pomoc Kościołowi w Potrzebie, stronę internetową PKWP, wystarczy wpisać w Google. I tam mamy kampanię, która od razu się pojawi z twarzą człowieka Afryki. Wolni, niewolni. I co mamy zrobić, gdy wejdziemy na taką zakładkę?
Możemy wesprzeć rehabilitację ofiar niewolników w Kenii poprzez wysłanie SMS-a pod numer 72052. W treści wpisujemy wolni. Lub też możemy dokonać wpłaty przez DotPay'a, albo też możemy wpłacić bezpośrednio na konto podane właśnie na stronie PKWP.
Czemu te pieniądze będą służyć?
Rehabilitacji dzieci, które są w naszym schronisku. Tu pragnę zaznaczyć, to jest jedyne schronisko tego rodzaju w całej Afryce Wschodniej, nie w Kenii, które prowadzi właśnie nasza fundacja wraz ze zgromadzeniem misjonarzy.
No życzymy wam powodzenia i serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy do tego, żeby wsparli kampanię Wolni, Niewolni. Myślę, że jak się wpisze w internet, to się od razu znajdzie. SMS-em 72052 i treść wolni. Bardzo się cieszę, że mogliśmy brata Radosława gościć w naszym studiu Pomoc Kościołowi w Potrzebie. My przede wszystkim chcemy monitorować sytuację ludzi, którzy tracą swoją godność przez ludzką agresję, przez jakieś tam zło, które pojawia się w sercu człowieka. A wierzymy, że w sercu Kenii jest jeszcze dużo dobra właśnie od sprawiedliwych i że będzie można uratować te osoby, którym się wydaje, że są nie do uratowania, a więc tak zwanych niewolników. Bardzo dziękuję za rozmowę. Z nami był pan Radosław Malinowski.
Dziękuję bardzo.
A kłania się państwu ksiądz Andrzej Paś. Pomoc Kościołowi w potrzebie.
Kolosseum, drodzy państwo, a teraz informacja dla osób, które mieszkają w Krakowie albo będą w Krakowie po prostu 4 kwietnia, ponieważ o godzinie 19:30 będzie tam specjalna misyjna droga krzyżowa, którą organizuje Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. I będzie ona rozpoczynać się przy ulicy Tynieckiej 39 w Krakowie. Jeszcze raz przypomnę, godzina 19:30. Młodzi Światu organizują tą misyjną drogę krzyżową. Bardzo serdecznie zapraszamy. A teraz zagramy hymn o krzyżu.
Krzyżu Święty, co świat obejmujesz, który rozdartą ziemię ramionami dwoma, jak dziecko słabe matka, przed ciemnością broni, zmiłuj się nad nami.
Kolosseum, drodzy państwo, zapraszamy też do Poznania na 10 kwietnia. Będzie tam spotkanie z siostrą Joanną Siedzińską ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. To szarytka, misjonarka w Kazachstanie w latach 2000-2015. Wcześniej przez 20 lat pracowała na misjach w Kamerunie. W zgromadzeniu służy Bogu i ludziom już ponad 50 lat. Do Kazachstanu wyruszyła w jubileuszowym roku 2000 wraz z dwoma współsiostrami, siostrą Stanisławą i siostrą Teresą z prowincji chełmińsko-poznańskiej na zaproszenie ówczesnego administratora apostolskiego Astany, księdza Tomasza Pety. Siostry zamieszkały w Shortandach, gdzie 8 grudnia 2000 roku założono ich pierwszy dom. Siostra Joanna pracowała tu do 2007 roku, a później do 2015 w Astanie, w zasadzie na jej ubogich przedmieściach. Przez 15 lat jej codziennością była opieka nad dziećmi, pomoc w lekcjach, organizowanie i prowadzenie półkolonii wakacyjnych, odwiedzanie chorych, starszych i ubogich w domach i też zwyczajna praca w parafii. Resztę opowie sama siostra Joanna. Obecnie w Kazachstanie pracuje 9 sióstr szarytek w 3 miejscach w archidiecezji Astana, w Shortandach, w Makińsku i w stolicy w Astanie właśnie. I podczas spotkania będzie wyświetlony krótki film dokumentalny Kazachstan, ukazujący rzeczywistość kościoła w tym kraju i pracę duszpasterską księdza Aleksandra Fiksa. Zaproszenie kieruje do nas misja na Szewskiej. PKWP, Poznański Oddział. I drodzy państwo, zaproszenie jeszcze na następny tydzień. Będzie gościem w naszej audycji ksiądz Dariusz Komadowski, który posługuje w Gruzji. A pożegnamy państwa utworem, ale najpierw zapowiem już niedługo Tomasz Wybranowski, Studio 37, bo taki ma napis na drzwiach studia właśnie.
I serdecznie pozdrawiam oczywiście Tomka Wybranowskiego.
Jasne.
Utworem, który zakończy wspaniałą audycję Ewy, będzie utwór nawiązujący do misji, z tematem misji, czyli muzyka Ennio Morricone, a utwór się nazywa Obój Gabriela. Dziękujemy państwu bardzo.
Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem przy Prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.